Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Poniedziałek po godzinie 11 w studiu Radio Gdańsk Katarzyna Bellingham, a Tomasz Olszewski mówi także Państwu dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Początek marca, niektórych no, coraz bardziej świeżbi to i owo, sekatory, ręce, ale wiadomo, że na razie z racji aury jeszcze trzeba się chyba powstrzymać z tym szlachetnym zapałem.
Tak, to te ostatnimi tygodniami mieliśmy naprawdę mroźne dni i noce. Bardzo uważajmy na przecinanie, bo wiem, że niektóre osoby myślą, że luty to dobry okres na przecinanie krzewów i drzew. Tak, jak najbardziej. Ale nie jak jest aż tak strasznie zimno. Także poczekajmy jeszcze chwilkę.
No, ale już mamy marzec, ktoś powie. Dobrze, w lutym wytrzymałem, ale zaczął się marzec.
Zobaczmy, co ten tydzień nam przyniesie. Jeżeli faktycznie temperatura podczas dnia będzie powyżej zera, to można łapać się za sekatory, można już coś faktycznie robić. Zaczynamy od tych drzewek owocowych, jabłonek. Oczywiście możemy wtedy przycinać również krzewy owocowe i też krzewy ozdobne, jak najbardziej. Ale jeżeli jeszcze tam temperatura jest poniżej zera podczas dnia, to poczekajmy. I może to jest ostatnia szansa, żebyśmy na przykład usiedli z tym gorącym kubkiem herbaty, przygotowali się do sezonu. Ja zawsze co tydzień Państwu przypominam, że można by było wszystkie już mieć przygotowane nasionka, już mieć przygotowane pięknie naostrzone właśnie sekatory, inne narzędzia, kosiarki, to żeśmy kilka tygodni temu o tym mówili, gdzie to można sobie, że tak powiem, profesjonalnie naostrzyć, bo takie kosiarki, ostrza kosiarki nie należy ostrzyć samemu w domu, bo po prostu można nie zrobić tego za dobrze. I potem cały sezon mamy w plecy i będziemy się męczyć i nasza trawa będzie na tym również cierpiała, z tego powodu cierpiała. Ale może to jest ostatni moment, żeby się przygotować do sezonu, a jeżeli jesteście Państwo przygotowani już, to możecie jeszcze odpocząć, może poczytać jakąś ciekawą książkę.
No właśnie, to jest niewątpliwie książka już z wyglądu ciekawa. Jest opasłe, piękne tomiszcze, ładnie, elegancko wydane. I ja przyznaję, że przerzucając ją tylko, zachwyciłem się wieloma rzeczami, ale tym projektem osiedla ogrodu Jelitkowo. Jak to pięknie miało wyglądać, tak blisko mnie.
Tak jest. Mówimy o książce Katarzyny Rozmarynowskiej pod tytułem Ogrody odchodzące. Ja się przyznam Państwu,
ale że... Ale ze znakiem zapytania po trzech kropkach.
Tak, odchodzące. Czy odchodzące? Tak, to jest właściwie takie pytanie do czytelnika zapewne, który jest zapraszany przez to do przejrzenia, przeczytania tej książki. Ja powiem, że ja tą książkę już mam kilka lat u siebie w domu, bo jestem ogromnym, ogromnym, zwariowanym miłośnikiem nie tylko ogrodów, ale przede wszystkim historii i jeszcze bardziej przede wszystkim Gdańska. Jestem wielką patriotką naszego miasta. Czuję się gdańszczanką, tutaj wyrosłam. Dlatego ta książka była dla mnie szczególnie ciekawa i jak tylko ukazała się na rynku, to moja mama ją podarowała w prezencie na urodziny i ja tą książkę znam. Więc nie było to dla mnie żadną nowością, kiedy...
Przypomnijmy, żeby poznali nasi słuchacze, Katarzyna Rozmarynowska, Ogrody odchodzące ze znakiem zapytania, wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria. No i to no dotyczy i tak, historii 1708-1945.
Tak jest. To jest porządna historia ogrodów, że tak powiem. To nie jest co się dzieje teraz, dlatego, bo to, co się dzieje teraz, to już jest inna sprawa. O tym porozmawiam może na koniec, jakoś tak po tym, jak przy podsumowaniu tego całego naszego dzisiaj pomysłu rozmowy o książce Katarzyny Rozmarynowskiej. Ale jest to książka, tak, ona faktycznie zaczyna się w roku 1708 i to jest rok, kiedy otwarto pierwszy publiczny bulwar w Gdańsku, to jest na Błędniku. Na pewno osoby, które fascynują się historią Gdańska albo w ogóle lubią Gdańsk, chodzą też na... Też jest dużo teraz fajnych wycieczek po Gdańsku. Można sobie gdzieś tam się przykleić do jakiejś wycieczki. No, Błędnik to coraz więcej na pewno osób wie, gdzie to było. Tam były piękne ogrody. Tam
Błędnik,
były,
czyli labirynt.
Tak, tam były dokładnie ogrody błądzące. Można było się zgubić. Teraz tam raczej nie ma po nich żadnego śladu. Niemniej jednak to było takie pierwsze publiczne miejsce w Gdańsku. I tutaj autorka książki, pani Katarzyna, postanowiła właśnie od tego momentu zacząć pisać o historii tych ogrodów. Ale to nie są ogrody tylko. To jest fajne, że to są również przestrzenie publiczne, parki, zieleń przy jakichś gospodach, przy kawiarniach, na cmentarzach, po prostu aleje, oczywiście nasza piękna Aleja Lipowa Zwycięstwa. Tak,
która, burmistrz Gralat tam swoje dołożył z sakiewki.
Tak, jest niesamowicie teraz nadal ważna dla nas ta Aleja Lipowa, dlatego, bo tam, jak pamiętamy, żyje bardzo dużo sów. Tak, już pamiętam, jak Ptasie Radio Gdańsk mnie o tym olśniło mnie, że tam właśnie mieszkają sowy. To też jest fajne.
I niestety trochę lip jest przeznaczonych do
Tak, no tak, to też warto o tym też później porozmawiamy, o tym właśnie, jakie było kiedyś podejście do tych przestrzeni zielonych, publicznych, jakie teraz jest podejście. Oczywiście historia Gdańska jest bardzo skomplikowana. No wiadomo, że chodzi tu o różne ludzi z różnych krajów, różne narodowości, czasami szczególnie po wojnie wszystko to się bardzo komplikowało, wymiana ludności, nie ma nic prawdopodobnie gorszego, co się w ogóle może zdarzyć i dla ludności, i dla miasta, i w ogóle, i dla przestrzeni zielonych, publicznych, dlatego, bo po wojnie pewnie raczej ludzie mieli inne problemy niż pielęgnacja może i odbudowę parków, kiedy przecież odbudowywano samo miasto. Tak?
I
ludzie
czasami
nie mieli
idąc
mieszkać.
Po parku nie mamy świadomości, że tak naprawdę to idziemy po byłym cmentarzu.
Bardzo często tak jest. Wzdłuż, Państwo się dowiecie właśnie z tej pięknej, grubej, pięknie wydanej naprawdę książki Katarzyny Rozmarynowskiej, że właśnie wzdłuż tej alei wielkiej naszej, tak to tłumaczę z niemieckiego, były niesamowite cmentarze i kawiarnie, tak? To przepiękne, nie tylko wyznania katolickiego, ale również żydowskie, prawda? Na pewno protestanckie i właśnie pomiędzy nimi, tak trochę czasami się człowiek zadziwi, ale pomiędzy nimi kawiarenki. Więc to jakoś tak można było i pójść na cmentarz i potem wypić kawę. Całkiem przyjemnie. Taki pomysł nie najgorszy. A to dlatego, że dla tych ludzi, tak wywnioskowałam z tej książki, ale też wiedziałam wcześniej, bo też fascynowałam się już dawno historią Gdańska. Również Jerzy Samp dużo pisał o takich terenach zielonych przy okazji pisania o Gdańsku, bo przecież to był nasz wspaniały historyk Gdańska. Też o tym dużo wspominał. Ta książka kończy się w 1945 roku, tak jak zniszczenie Gdańska, dlatego, bo do tego roku jeszcze te wszystkie parki istniały, ogródki przy karczmach, przy gospodach, przy jakichś takich turystycznych miejscach, gdzieś powiedzmy w Nastogach, czy w Jelitkowie właśnie. To wszystko jeszcze istniało. No niestety, szczególnie tutaj centrum Gdańska zostało bardzo mocno zniszczone w 1945 roku.
Były siedziby telewizji przy ulicy Sobótki.
Było
pięknie.
Tam jeszcze są pozostałości, jeszcze są takie schody donikąd, można sobie pójść na spacer, powiedzmy z psem czy z kotem, albo z nikim, ze sobą samym i takie miejsca odkryć. Jaśkowa Dolina, tam jest też piękne miejsce, altanka Gutenberga.
To zostało niejako troszeczkę reaktywowane. Klub Winda, który tam przywrócił to miejsce do funkcjonowania w kulturze, bo przecież koncerty, które się odbywają, prawda, na Jaśkowej, w Teatrze Letnim przy Jaśkowej Dolinie, Gaj Gutenberga, chrzty drukarzy młodych tam organizują.
To jest tylko i wyłącznie fantastyczna kontynuacja tego, co działo się wiele, wiele lat temu. I o tym wszystkim możecie sobie Państwo tutaj się dowiedzieć z tej książki, ale nie tylko o tym. Dlaczego mi osobiście się podoba ta książka? Ponieważ ja też i studiowałam, i uczyłam się w Polsce historii ogrodów. Bardzo dużo w tej książce na początku, że tak powiem, zanim dochodzi się do samego Gdańska, autorka pisze ogólnie o kontekście pomiędzy oczywiście 1708 rokiem a 1945, co się działo nie tylko w Gdańsku, ale też na świecie. I to jest bardzo ciekawe, bo Gdańsk bardzo blisko podążał za wszystkimi trendami, modami ogrodowymi. Szybko się, jeżeli coś się zmieniało w innych krajach, no, głównie patrzymy na kraje Europy, to i również zmieniało się w Gdańsku. Bardzo ciekawe, zauważyłam, że autorka naprawdę może nie ma tutaj możliwości, bo to jest jednak książka, no, już nie może być grubsza, bo byśmy nie mogli już chyba je podnieść, a szczególnie gdzieś tam w łóżku czy w pociągu, to raczej ciężko by było ją czytać, ale autorka niemniej jednak starała się przejść przez wszystkie mody panujące właśnie, jeżeli chodzi o ogrodnictwo w Europie. Tu są takie zagadnienia, których często w książkach takich nawet dużych opracowaniach historii ogrodów nie znajdziemy. Tu jest o stylu picturesque, tu jest od stylu to akurat angielski styl. Tutaj jest o irlandzkich modach, o Williamie Robinsonie. Też bardzo rzadko ja w ogóle słyszę, że ktokolwiek o nim mówi, a jak tak się składa, że mieszkałam w Irlandii i właśnie mieszkałam w ogrodzie zaprojektowanym według jego mody. Także naprawdę warto. Bardzo ciekawe są zagadnienia, jeżeli chodzi o ogrody i rasizm. Jakie pomysły były właśnie przed, już nie 45, ale w takich latach 30.
W Gdańsku.
No to, co się działo w Niemczech, to się również działo w Gdańsku. Także to jest też fascynujące, więc nie tylko ta książka jest dla miłośników ogrodów, nie tylko ta książka jest dla miłośników Gdańska.
W końcu pamięć, ale zaczęło się wszystko od ogrodu, no Adam i Ewa
tak,
w ogrodzie rajskim.
Ogrody zawsze idą z człowiekiem, dlatego ja zawsze mówię, że historia ogrodów jest bardzo blisko, bardzo ważna, jeżeli uczymy się historii po prostu powszechnej, historii człowieka, historii sztuki, to wszystko się przeplata. Bardzo często historię ogrodów poznajemy z obrazów. Starych obrazów. Bardzo często historię ogrodów poznajemy po prostu z listów, jakichś takich przekazów pierwotnych. Naprawdę jedno od drugiego się tak za bardzo nie różni. Dlatego to jest po prostu ciekawe dla osoby, która się najzwyczajniej w świecie interesuje po prostu historią. Tak jak mówię, nie musi to być ogrodnik, nie musi to być miłośnik Gdańska, ale ogólnie lubi wiedzieć, co się działo w przeszłości i również w Europie. Tak? Nie tylko tutaj. Bardzo ciekawa jest, a przede wszystkim też i piękna.
No właśnie, a czy to jest coś takiego, że oprócz tych, którzy się interesują historią, którzy chcieliby więcej wiedzieć, no i ogrodem jako miejscem otoczenia człowieka, czyli człowieka w otoczeniu ogrodu, ale na przykład dla tych, którzy dzisiaj się szumnie przedstawiają jako architekci krajobrazów, projektanci ogrodów, którzy, ja nie mówię o zawodowcach, dzień dobry Pani Katarzyno, mi chodzi o takich ludzi, którzy przychodzą, ja tu Panu i Państwu pięknie tutaj zaaranżuję wszystko tego, no i potem się okazuje, że mamy taki ogródek, który nie wiadomo, czy jest przed supermarketem, czy jest wokół domu, w którym zamierzamy spędzić resztę życia.
Tak, to jest ciekawe, co Pan mówi, Panie Tomku, bo ja chciałam właśnie o tym też powiedzieć. W tej książce opisane jest kilka bardzo ciekawych postaci ogrodników. Niesamowite jest to, skąd autorka ma takie informacje, no ale na pewno wyraźnie bardzo, bardzo dobrze zrobiła swój tutaj research. Bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale takie faktycznie sylwetki ogrodników, bo ten ogrodnik to zazwyczaj jest osoba, o której się nie pamięta i nie wie. A tutaj są i nazwiska,
chyba, że jest
i daty,
to mistrz ogrodnik, którego opisał Jerzy Kosiński w powieści Wystarczy być, na podstawie której nakręcono film z Peterem Sellersem w roli głównej Wystarczy być. Mistrz ogrodnik, prawda? Ogród trzeba pielęgnować, gałęzie czasem trzeba przyciąć i tak dalej.
Tutaj byli raczej herr ogrodnicy, bo zazwyczaj to byli jednak, to są nazwiska niemieckie. I byli również kształceni bardzo często w Niemczech. Dlatego na przykład to też było ważne, że to byli naprawdę profesjonaliści i to byli ogrodnicy. To nie byli architekci krajobrazu, to nie byli... No, tak naprawdę osoba, która prawdopodobnie powinna zajmować się zielenią miejską, jak najbardziej powinna być osobą, która się zna i na pięknym projektowaniu, a na architekturze, ale przede wszystkim na roślinach i na warunkach, w jakich im jest dobrze żyć. Czyli taki mi się wydaje, że ogrodnik to jest zawsze lepszy strzał, żeby jeżeli ktoś chce sobie nawet od początku założyć ogród, to prawdopodobnie ogrodnik będzie wiedział więcej niż architekt krajobrazu niestety. Chyba, że architekt krajobrazu ma faktycznie dużo doświadczenia. Jeżeli chodzi o pracę w ogrodzie.
Tu posadzimy palmę, tu posadzimy bananowce.
No to zależy od klienta. Czasami klient chce palmę, więc proszę, to zależy też od projektanta, szczerze mówiąc, ale to jest możliwe. Ale to jest ciekawe. Ci ogrodnicy, którzy byli odpowiedzialni za te piękne zieleńce, za publiczną zieleń, bo o ogrodach prywatnych pani Katarzyna Rozmarynowska również pisze, ale dla nas jako mieszkańców Gdańska jednak te ogrody publiczne pewnie byłyby ważniejsze na ten moment, bo których teraz tak mało jest, prawda, jednak w Gdańsku.
Mamy wielki park Regana.
Tak. Które
miejscami przypomina ogród, są piękne kwiaty, prawda,
nasadzenia. To jest fantastyczne miejsce, tak, dla całej rodziny, poza tym nad morzem, to no nie może tam, to nie może być.
I tam rzeczywiście całe rodziny wypoczywają, bo ja tam często przejeżdżam na rowerze, tak powiem, w sezonie cieplejszym i widzę ludzi, którzy przychodzą z dziećmi, bawią się, grają.
Ja tam sama chodziłam z moim dzieckiem na plac zabaw, również fantastyczne miejsce. Ale wracając do tych ogrodników, tak jak mówię, oni byli kształceni u najlepszych. W Poczdamie, jak wiadomo, no nie wiem, ja akurat dojechałam, nie zwiedzałam wiele ogrodów niemieckich, niestety jeszcze, ale pod Berlinem, tam jest ogród niesamowity cesarski i tam właśnie ci ogrodnicy byli bardzo często kształceni, po prostu pracując w tych ogrodach i wiedząc, co się dzieje w palmiarni, co się dzieje na rabacie, co się dzieje, powiedzmy, pośród drzew i krzewów, mieli doświadczenie takie bardziej szerokie.
Przypomniał mi się ten Poczdam, rzeczywiście byłem tam lata temu, ale spędziliśmy tam urocze popołudnie. Włącznie z tym, żeby w czasie przerwy skorzystać z dozwolonych niemieckim prawem przyjemności, typu jedzenie dobrego francuskiego sera na ławce, którego wówczas w Polsce kupić nie było można. Aha. I picie dobrego wina, co nie jest tam, nie było tam zakazane.
To lepsze niż ja, bo ja tam tylko wursty jakieś dorwałam niestety, no ale piękne miejsce, piękny park. I właśnie w Gdańsku też po przeczytaniu tej książki to też bije tak z tego, że było tak dużo tych przestrzeni. i ludzie naprawdę korzystali z tego, prawda? Tyle jest pięknych tutaj ilustracji pocztówek starych, na których widać właśnie te kafejki, gospody, promenady, różne aleje.
Ale to wszystko było w harmonii z naturą, tak mi się wydaje. Może nie wszystko, ale tak niektóre, właśnie patrzę na pocztówki, tak samo jak na to pierwsze, nazwijmy to, założenie Opery Leśnej w Sopocie. Że to było wkomponowane w naturę, to nie było inwazyjne, to nie było, prawda, rodzajem nowotworu, który wykańcza wszystko, co wcześniej było, tylko to się dostosowywało.
Tylko to jest też tam łatwo nam mówić. Oczywiście my byśmy woleli więcej drzew, no szczególnie ja jestem ogrodniczką, więc dla mnie to jest ważne. Ja rozumiem, że z punktu widzenia architektów miasta, urbanistów, to miasto się rozrastają, jest coraz więcej ludzi, coraz więcej potrzeba jednak budować tych satelit miasta. U nas szczególnie w Gdańsku jest, no wiadomo, te wszystkie mniejsze miejscowości teraz stały się właściwie częścią Gdańska. Szadułki, Kowale, to wszystko teraz już można powiedzieć, że są to jest Gdańsk, prawda? Ale bardzo ważne jest, żeby szanować i w tych nowych miejscach, no to deweloperzy już muszą, no ale też to zależy oczywiście od władz miasta, którzy powinni narzucić, ile tam tej zieleni
deweloper
należy.
Deweloper kieruje się rachunkiem ekonomicznym.
No oczywiście,
zarobić,
no tak,
i to tak. Wszystko, prawda? On tam nie będzie mieszkał na tym osiedlu, które...
Ale i w centrum miasta naprawdę warto zatrzymać tą zieleń, dlatego tam, gdzie jest, są te stare drzewa, te 300-200-letnie drzewa, dlatego musimy je tak bardzo szanować. Ostatnio rozmawiałam z koleżanką o tym właśnie, że te drzewa się teraz wycina na potęgę wzdłuż dróg. Oj, dlatego, bo tak ludzie giną na tych drzewach. No giną, no bo jeżdżą za szybko. Ja w zeszłym roku byłam, zresztą często jeżdżę na wakacje do północnych wschodnich Niemiec, na Rugi w zeszłym roku byłam. I tam są też bardzo wąskie drogi. Te drzewa są przy samej szosie, ale i jakoś ludzie tam jeżdżą też, po prostu jeżdżą powoli. A wzdłuż drzew są takie metalowe po prostu barierki, że, no, żeby w to drzewo faktycznie nie wjechać, jeżeli coś się stanie i ktoś zjedzie z drogi. Ale są sposoby, a najłatwiej i najgorzej tak naprawdę dla pokoleń później jest wziąć i po prostu ciachnąć takie drzewo, które w obwodzie ma tyle, że nawet 3 osoby nie mogą tego objąć. Także to jest takie smutne, że u nas tak po prostu bezmyślnie się tnie, bo jak już się raz wytnie, to już potem nie ma do
właśnie,
tego.
Bo ktoś zapomina o jednej rzeczy, że no można wyciąć to 200-letnie drzewo, tylko że żeby... I mówi, no ale przecież posadzimy nowy las. Leśnicy zawsze mówią, no przecież w hektarach się wszystko zgadza. W hektarach się zgadza, tylko że hektar młodnika traktowany jako hektar 200-letniego lasu, to jest drobne nadużycie, bo nie schronimy się w cieniu tego drzewa. To drzewo nie wyprodukuje tlenu, który my zużyjemy potem.
Tak, tlenu, oczyszcza powietrze. Cień dla człowieka to jest już taki dodatek, który dla mnie nie jest ważny. Dla mnie najważniejsze jest to, że tam tak naprawdę w takich starych, dużych drzewach mieszka tyle gatunków takich żyjątek, o których my sobie nie zdajemy sprawy. My tego nie zauważamy. Może czasami słyszymy podczas wiosennych miesięcy, jak tam coś buczy i brzęczy w tych drzewach i nagle patrzymy na górę. O, tam jest jakieś życie. W tych drzewach jest strasznie dużo życia. Jest bardzo wiele gatunków owadów, ptaków, nawet małych zwierząt, małych ssaków. Naprawdę to jest zbrodnia, żeby po prostu od tak wziąć z piłą, wyjść i ściąć kilkusetletnie drzewo.
Może to nie jest przypadek, że istnieje takie powiedzenie drzewo życia. To do drzew i do ogrodów przede wszystkim wrócimy po krótkiej przerwie.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Katarzyna Bellingham, studiu Radia Gdańsk. Zaczęliśmy od rozmowy o książce Katarzyny Rozmarynowskiej Ogrody odchodzące, tu ze znakiem zapytania, czyli lata 1708-1945, tak wyrażając jest. Zachwyt nad tym, jak to kiedyś było pięknie. I można zadać sakramentalne pytanie, i komu to przeszkadzało. No mniej więcej wiemy, może nie tyle komu to przeszkadzało, ale kto spowodował konsekwencje, że wielu z tych ogrodów już nie ma.
Tak, no myślę, że polityka, ekonomia i tak dalej. Człowiek jest zawsze na ostatnim miejscu, a zieleń chyba jeszcze dalej niż człowiek. Taki normalny, szary człowiek jak my. Ale teraz są takie czasy, że oczywiście ludzie mają większą świadomość. Wiemy teraz już nie tylko, że te ogrody są piękne i cieszą oko, ale też, że są dla nas zdrowe. Nie tylko dla nas, dla naszego, że tak powiem, naszych płuc. To nie chodzi tylko o oddychanie świeżym powietrzem, ale chodzi również o to, że tak jak często mówiliśmy o tym, że wiele badań dowodzi, że wpływ zieleni na człowieka jest niesamowity, na stres, a szczególnie w dzisiejszych czasach ludzie żyją tak szybko. Telefony, samochody, samoloty muszą być tu, tam, wszędzie, naraz. Wiadomo, że na pewno człowiek się do tego dostosuje, jakoś zaadoptuje, ale takie przebywanie w terenach pięknych, zielonych, które są dobre dla duszy, też jest bardzo ważne dla psychiki. Ja się z tego bardzo cieszę i na pewno, patrząc na nasze wszystkie trzy części naszego Miasta, teraz Trójmiasta i Gdynia i Sopot Gdańsk. Widać, że w tych wszystkich trzech miejscach, może nie wszędzie tak samo pięknie to wszystko się rozwija, ale wszyscy próbują, chcą jednak tej zieleni, walczą, bo to też nie jest takie proste, bo nie zawsze osoba, która nad nami może jest, że tak powiem, na szczebelku urzędowym, się z nami zgadza. Ja wiem, jak ciężko jest walczyć czasami o taką zieleń miejską, jaką ogrodnik miejski czy architekt krajobrazu chciałby mieć w danym mieście. Ja ze swojego punktu widzenia bardzo się cieszę, bo mnie taką szansę dano i ja będę mogła Gdańskowi, że tak powiem, ludziom z Gdańska dać taką zieleń, która będzie naprawdę dobra dla ich psychiki i mam nadzieję, że państwo, bo to będzie całkowita nowość, taka zieleń i mam nadzieję, że państwo będziecie też otwarci na to, żeby się uczyć tej zieleni, żeby być bardziej wyrozumiałym, żeby nie musiało być to przez całe wszystkie 4 sezony identyczne, żeby zawsze tam nie było nic zeschniętego czy martwego. Może nauczycie się razem ze mną kochać również rośliny, które są martwe, bo rośliny, które są przekwitnięte, wyglądają czasami równie pięknie, albo i czasami piękniej nawet niż rośliny w pełnym rozkwicie.
Ja ostatnio... Z takimi martwymi to mieliśmy w ECS-ie, prawda? Pewną zagwozdkę, bo tam te drzewa...
Były naprawdę martwe.
Kupiono tak. I się okazało, że nie do końca znoszą jednak warunki takie pod dachem. I
tak. Część z nich tam... tak, słyszałam o tym. Nie, chodzi o takie rośliny, które są, które potem odżywają na wiosnę. O byliny właściwie. Jeżeli chodzi o samą zieleń miejską, to ja ze swojej strony chciałabym widzieć więcej w miastach. Ja rozumiem, że w mieście nie ma miejsca. Ale
się można wygospodarować. Tak jak w tej chwili, prawda, cieszyliśmy się kilka tam może dni temu z komentatorami, że ten pomysł w Sopocie 120 drzew wzdłuż Alei Niepodległości na odcinku między 3 maja a Bohaterów Monte Cassino. I miłożęby dwuklapowe, ale przede wszystkim lipa drobnolistna i tak. Drzewa, które już są, że tak powiem, duże, dorodne i mają się w maju pojawić i w maju tych 120 nowych drzew ma się pojawić. To mnie niezwykle cieszy.
Ja trzymam kciuki oczywiście, żeby te drzewa się przyjęły i żeby pięknie rosły i zazieleniały Sopot, ale właśnie to, co pan mówi, lipa, miłożąb, to są dla mnie normalne drzewa. Drzewa, które mają szansę wyglądać jak prawdziwe drzewo. A u nas niestety ta zieleń miejska jest, no musi być jakaś taka storturowana. Jakieś takie formy muszą być, albo kulki, albo kolumny. Wszystko to musi być tak totalnie kontrolowane przez człowieka. I to jest, ja rozumiem, okej, ja powtarzam jeszcze raz, że ja rozumiem, że jest mało miejsca, ale czasami może można wygospodarować jeszcze kilka tych metrów. Może nie trzeba oddawać tej przestrzeni na jeszcze jeden pas drogi. Po prostu może trzeba by ten problem odgryźć troszeczkę, ugryźć od innej strony. Tak prawdę mówiąc, ja tutaj się nie chcę wymądrzać, ale to nie o to chodzi, żeby dać więcej miejsca na samochody, tylko może przekonać ludzi, żeby jednak tych samochodów mniej używano. Ale warto. I to sadzić drzewa, które dorastają do normalnych kształtów i do normalnych wysokości. Ja zawsze się śmieję, ja uwielbiam, kocham Kościerzynę. Ja właściwie mieszkam blisko Kościerzyny i czuję się tam jak najbardziej w domu, ale Kościerzyna dla mnie to jest miasto pomponów. Tam wszystko jest przecinane w kulkę. I to wiele osób to mówi. To ja nic nie narzekam, ja nie mówię, że jest źle, ale to się rzuca w oczy. I to wszystko jest tam
dlaczego
bardzo,
w Kościerzynie
pomponów.
Lecą w kulki?
Tak, lecą w kulki. Wszystko jest cięte w kulki. Ale naprawdę, do ogrodu prywatnych, małych, jak najbardziej jakieś powiedzmy głóg pośredni, odmiana Paul Scarlet, to jest odmiana głoga, który faktycznie wygląda już nawet jak, bez przycinania jak pompon. Czy jakieś takie formy szczepione, niższe, takie kontrolowane przez człowieka. Okej, ja rozumiem. I one właśnie po to są przez człowieka też wymyślane te odmiany, bo to są już potem odmiany. To
takie
nie są
bezobsługowe gatunki. Pewnie, żeby
były. No nie tylko obsługowe, ale też małe. Więc one faktycznie pasują do małych, przydomowych ogródków. Okej. Ale gdzieś w mieście, no nie musimy tak strasznie się starać o to, żeby to, po prostu to też głupio wygląda, bo jednak budynki są w mieście duże, więc i drzewa, chociażby może jedno zamiast trzech, ale duże.
Duże drzewo długo rośnie.
No tak, ale w końcu rośnie, będzie
normalnie. Chyba, że topola, to jest wysokie drzewo, no ale wiadomo, że trochę chwast wśród drzew, jak twierdzą niektórzy.
Ja się nie wypowiadam, ja uważam, że te pola są fajne. Myślę, że...
Całe szczęście, że nie mamy spotkania z alergiczką.
Oj, to też nie jest takie proste, bo tutaj akurat dużo ludzi ma alergię na różne przeróżne rośliny. Ja mam w domu dwóch alergików, którzy się akurat tak ładnie uzupełniają, że u jednego alergia się kończy, u drugiego się zaczyna. Jest dużo różnych roślin, które przyczyniają się do alergii, a przede wszystkim do alergii przyczynia się to, że mamy bardzo chemiczny styl życia i to trzeba przede wszystkim na to chyba popatrzeć. Nawet ja się tak bardzo, bardzo staram, ale moje dziecko bardzo cierpi, jeżeli właśnie zaczynają kwitnąć leszczyny, co niedługo nastąpi. Więc
niestety bardzo wcześnie chyba pierwsze zaczynają pylić.
Tak, także te mody, już wracając do książki pani Katarzyny Rozmarynowskiej, te mody w ogrodach tutaj na przykładzie Gdańska się zmieniały od 1709 roku do 1945. Możemy oglądać, jak to pięknie się zmieniało tutaj na stronach książki. Teraz widzimy, jak się zmienia, już to nie jest opisane, ale sami widzimy, co się dzieje w Gdańsku. Nadal są jeszcze miejsca, gdzie nadal prace, prawda, trwają jeszcze od czasów wojny, od zniszczeń. Nowe osiedla się budują. Starajmy się, żeby ta zieleń była wszechobecna, chociażby może niekoniecznie aż tak bardzo jak kiedyś, bo wiadomo, że było mniej ludzi w mieście Gdańsku, ale starajmy się, żeby ta zieleń doceniać, żeby być wrażliwym na to, że ona w ogóle istnieje, żeby ją zauważać, że ona jest naprawdę potrzebna. I też, tak jak mówię, bądźmy otwarci na nowe style. Tak, podążajmy za tym duchem Starego Gdańska, który był otwarty na nowe style, cały czas zmieniano. Tu są zdjęcia na przykład tego samego budynku w różnych latach. Jak były modne klomby, to przed tym budynkiem były klomby. Potem jak były modne trawniki, to przed tym budynkiem był trawnik. No teraz w dzisiejszych czasach wiemy, co jest modne, a bardziej konieczne. Wiemy, że konieczne jest to, żeby ta roślinność była nie tylko dla nas piękna, ale również w jakiś sposób przydatna dla naszej planety. Więc te nasadzenia właśnie takie roślin kwitnących, które mają pyłki dla owadów, które mają kwiaty, no wiadomo, kwiaty są atrakcyjne dla owadów, więc je przyciągają, potem te pyłki je karmią. Również później mają owoce, wiele roślin ma owoce, roślin ma nasiona, więc nie są przycinane bliny jesienią, tylko czasami dopiero na wiosnę, żeby ptaki mogły się pożywić tymi nasionami, żeby owoce mogły zjeść również ptaki.
I właśnie obserwuję coś dziwnego. Krzewy berberysu, który rośnie tu i ówdzie, i na wszystkich są kulki. Ptaki nie chcą ich jeść. Może za dużo spalin. No bo w zeszłym roku nie sprawdzałem.
Aha, no bo może berberysów jest bardzo dużo. Nie wiem, czy wszystkie są takie bardzo atrakcyjne dla ptaków. Może te ptaki mają coś lepszego.
Będą za kwaśne. Za dużo witaminy C. Lecimy dalej, koleżanki.
Tak, jedziemy do następnego sąsiada. W każdym razie, tak jak mówię, bądźmy otwarci na nowe style ogrodowe, ale oczywiście znajmy to, co się działo kiedyś, bo nie wyobrażam sobie, żeby wiedzieć, co się dzieje teraz i w jakikolwiek sposób planować przyszłość, nie znając naszej przeszłości. Także polecam tą książkę. Tak jak mówię, ja ją mam w domu i tutaj w radiu również jest. Nie wiem, czy tutaj będzie jakiś konkurs, czy...
No myślę, że zrobimy konkurs, ale komisyjnie proponuję go na za tydzień.
Dobrze, komisyjnie przyjmuję.
Dzisiaj o tej książce rozmawiamy, czyli za tydzień zadamy jakieś pytanie związane z tą rozmową i sprawdzimy trwałość wiedzy naszych słuchaczy. Pytanie nie będzie skomplikowane, ale podchwytliwe. Dlatego, że książka jest pięknie wydana, atrakcyjna, wartościowa, warto przeczytać.
Sporo przepięknych ilustracji, przepięknych starych rycin, map ogrodów. No naprawdę bardzo, bardzo ładna jest ta książka. Też fajny prezent pewnie.
Starannie wydana, naprawdę taka, nie wstyd się z nią pokazać. Tak
powiem szczerze, że nie wiem, co tutaj powiedzieć złego, bo nie ma nic, naprawdę.
Co mówić, jak nie ma nic złego?
Nie ma.
Ogrody odchodzące, jeszcze ze znakiem zapytania, Katarzyny Rozmarynowskiej w przyszłym tygodniu. Jeden egzemplarz trafi do naszych słuchaczy.
Tak jest.
A co jeszcze poza czytaniem tej pięknej książki możemy zrobić w oczekiwaniu na właściwe czynności ogrodnicze?
Właściwe czynności ogrodnicze? No.
Bo ja byłem kilka dni temu na stoisku ogrodniczym w markecie budowlanym, to widziałem, że już się kręcą niektórzy nerwowo. To kupią, to chociaż pogłaszczą jakąś prymulkę, tu się przyjrzą. Tak widać, że są strasznie złaknieni.
Jeżeli tak, no ja zauważyłam też od kilku tygodni, że już w szkółkach pojawiły się nie tylko na przykład rośliny, które jeszcze mogłyby poczekać, czyli dalie, czy nawet są byliny czasami sprzedawane również takim no, w spoczynku bym powiedziała, bo one nie są nawet w ziemi, tylko w woreczkach. Czy nasiona, to wszystko faktycznie jeszcze ostatecznie, gdybyście państwo bardzo, bardzo chcieli coś kupić, możecie kupić i niech sobie to czeka na takie miejsce, no może jeszcze powiedzmy, jeżeli będziecie pędzić rośliny, to może tak do końca marca jeszcze to niech poczeka.
Ale ktoś powie, no to chyba lepiej, żebym teraz kupił w tym dyskoncie, bo włożę to do zimnego garażu, a w tym dyskoncie tam jest mu ciepło,
tej cebulce. Ja się zgadzam, jak najbardziej, od razu. Poza tym też jest większy wybór i te rośliny faktycznie jednak krócej, mniej czasu spędzają w tych warunkach, w tych sklepach, w marketach budowlanych i nigdy nie wiadomo, czy tam nie jest czasami za ciepło, no wiadomo.
Światło też dziwne takie, nie wiadomo jak działa.
No tak, dokładnie. Wszystko jest źle generalnie. Ale jeżeli Państwo byście chcieli już kupować roślinki w doniczkach, właśnie kilka tygodni, no parę tygodni temu podczas gardenii, też strasznie mnie korciło, bo tam były tak piękne ciemierniki, niesamowite, naprawdę niedrogie, szczególnie ostatniego dnia w sobotę były wyprzedaże tych roślin i można było kupić ciemierniki pełne, chociaż ja osobiście wolę ciemierniki pojedyncze, dlatego, bo mają więcej do zaoferowania owadą, tak? Bo wiadomo, że pełne kwiaty
łatwiej
są zawsze...
się dobrać do
tak, pełne kwiaty są trudniejsze dla owadów do przebycia, do się przebicia się do pyłku. Ale takie ludzie chodzili z tymi ciemiernikami i też z prymulkami, z różnymi takimi roślinami typowymi do ogrodu. I ja też chciałam, ale wiedziałam, że nie ma szans, dlatego, bo jeszcze wtedy i teraz ziemia jest zamarznięta i musielibyśmy użyć chyba kilofów, żeby tą ziemię rozkopać, rozbić. Ach, słyszałam o takich ludziach, którzy naprawdę coś tam chcieli gdzieś posadzić i kilofem rozbijali ziemię i naprawdę, to znaczy to jest po prostu, ja rozumiem, ale to się nie da, to nie ma sensu, bo to nie zadziała.
Sorry, taki mamy klimat, no, że powtórzę, nie ma wyjścia.
Tak, kilofy naprawdę się nie przydadzą, dlatego...
Jeżeli, to nie Wyspy Kanaryjskie.
Jeżeli kupicie, no tam znowu jest inny problem, tam w ogóle nie ma wody, jest sam piach i to czarny jeszcze w dodatku. Jeżeli macie Państwo ochotę kupować te rośliny, no to pamiętajcie, że będą one musiały stać przez jakiś czas w domu na parapecie. I też już nawet chyba w okresie świątecznym były ciemierniki też do nabycia w dyskontach, jak to Pan Tomasz ładnie określa, w takich supermarketach spożywczych, powiedzmy.
I od razu przy wejściu po lewej stronie.
Tak, dokładnie. Wiem, że parę osób się bardzo zachciało tych ciemierników i nawet moja mama kupiła sobie takiego ciemiernika i wiem, że chyba nasza słuchaczka też do nas pisała w tej sprawie jakiś czas temu i one potem ładnie wyglądają na parapecie przez jakiś czas, ale oczywiście to są rośliny na zewnątrz, więc one będą u Państwa w domu cierpiały. No ale z drugiej strony, jeżeli jest taka okazja kupić 3 ciemierniki za 50 zł, no to tak jak to było na gardenii, to ja...
Tak, no dobrze, to nie chodzi o moją przyjemność, to chodzi o moje... Miłość to miłość, ale poświęcenie. To ta roślina, ja rozumiem, że będzie u mnie cierpiała na parapecie, ale ma cierpieć w sklepie.
To ciemiernik, więc
to lepiej niech będzie u mnie. Ja będę do niej mówił, albo do niego, tego ciemiernika. Słuchaj, ciemierniku, cierpisz, wiem, ale ja się cieszę. A więc twoje cierpienie służy czemuś, mojej miłości.
Nie wiem. To bym wtedy musiała kupić chyba wszystkie te ciemierniki, żeby tak mówić. Ale prawda jest taka, że w ogóle, jak już mówimy akurat o ciemierniku, jest to piękna bylina, która w Polsce całkiem dobrze rośnie. Dużo jest różnych gatunków, bo są i o takich liściach, o takich i są kwitące wcześniej i później. Są również dwuletnie, są wieloletnie. Te dwuletnie się rozsiewają same i potem kwitną w drugim roku po wysianiu. Niemniej jednak to jest taka roślina, która kwitnie w tym momencie, kiedy u nas, kurczę, jest najwięcej śniegu. Bo w Anglii ciemierniki już kwitną od powiedzmy ponad 3 tygodni. I teraz pomyślmy, co się działo u nas w Polsce przez ostatnie 3 tygodnie. Znaczy bynajmniej w Poznaniu, jak pamiętam, byłam na gardenii, to ja tam nie widziałam ani jednego płatka śniegu. Ale u nas w Gdańsku śnieg, no i bardzo dobrze, bo ten śnieg
dobrze,
przykrywa
rośliny.
Dobrze, bo przynajmniej
jak ja patrzyłem na te biedne przebiśniegi moje, które się zdobyły, wybiły na niepodległość, wystawiły te łebki i nagle przyszły mrozy i nie było śniegu. Mówię, no przecież zamarzną widoki.
Tak, no teraz
spadł
już mają
śnieg, a potem stwierdziłem, że odgarniając śnieg sprzed domu, będę jeszcze tym delikatnym puchem podsypywał, żeby im taką ładną pierzynkę zrobić, żeby tam przetrwały, bo widziałem, że był taki moment, że jakby tak trochę przyklapły.
No tak, na pewno przyklapną i wiele roślin potem odklapnie, że tak powiem, tylko że kiedy, bo u nas te mrozy są takie przeciągające się w Anglii, takie mrozy są na jeden dzień, na jedną noc i koniec.
My do północy jesteśmy przyzwyczajeni.
A tutaj jest 2 miesiące. Ale ciemiernik oczywiście potem, nawet jeżeli już kupiliśmy tego ciemiernika, nawet w złym okresie, ale potem poczekamy, posadzimy do ogrodu i on się zaklimatyzuje. On szczególnie lubi miejsca półzacienione lub zacienione, dlatego świetnie rośnie pod drzewami, ale niemniej jednak ta ziemia nie powinna być bardzo sucha, bo pod drzewami jest też ziemia sucha, więc podlewajmy go, ściółkujmy, przycinajmy ciemiernikom na wiosnę liście całkowicie, dlatego, bo one mają do siebie taką, no niestety taka smutna rzecz, że ciemierniki często chorują na chorobę grzybową, taką czarnoplamistość liści. Ale to szczerze mówiąc nie jest taki wielki problem, po prostu należy każdej wiosny, przed tym jak kwiaty się rozwiną, przyciąć te ciemierniki nad samą ziemią i też to jest fajne tego, bo później kwiat się pięknie eksponuje, nie ma tych brzydkich liści, a liście nowe zaraz odrastają. Także to jest jedyna rzecz, którą należy pamiętać, jeżeli chodzi o ciemierniki i co kilka lat też dzielić, bo one bardzo ładnie się zagęszczają. Ale i te ciemierniki, im nic nie będzie. Ten ciemiernik wschodni, no ich jest naprawdę dużo różnych gatunków. On faktycznie, jak ta zima nasza polska minie, to on no, będzie tak samo kwitł jak w Anglii, tylko troszkę później i jemu się nic nie stanie. Martwią mnie bardziej te ciemierniki białe, które kwitną już od grudnia. One bardzo wcześnie kwitną, one są piękne i nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia bez niestety zakupu kilku takich ciemierników, co tam takie jest, to totalnie nie to, co mówiłam Państwu, żeby ich nie kupować, ale są bardzo ładne.
Bo cały naród karnie idzie po gwiazdę betlejemską, no, tak. A Katarzyna Bellingham kupuje białe ciemierniki.
Ciemiernik można oczywiście po tym, jeżeli ten ciemiernik przeżyje, wysadzić do ogrodu. Ja tak robię każdego roku i mam dosyć dużo tych ciemierników białych, ale one już kwitną u mnie w ogrodzie w grudniu, bo zazwyczaj jeszcze w grudniu jest ciepło u nas, na tyle ciepło. I potem te kwiaty niestety, no nie ma szans, żeby one przeżyły. One się marnują pod tym śniegiem, no nie ma dostępu światła, gniją później i te ciemierniki białe niestety w Polsce, te takie najwcześniejsze rośliny, one w Polsce jednak tak bardzo nie zdają egzaminu.
A taka stokrotka, no, rośnie sobie na każdym trawniku piesek, przyjdzie pan i tak, albo pani nie posprząta po nim, nieważne, ale chodzi o to, że nic, pijak rzuci butelkę,
tak, ale pijak
śmieci rzuci,
butelkę,
a stokrotka
albo
dumnie po prostu.
Albo piesek na siusia, a na stokrotkę nie ma problemu, ale stokrotka nie kwitnie teraz. A my mówimy o czymś takim pierwszym, bo każdy człowiek, czy to jest ogrodnik, czy nie, nieważne, ale człowiek, który jest wrażliwy na przyrodę, wrażliwy na piękno, te pierwsze kwiaty po takiej długiej zimie, bo naprawdę ta zima w Polsce jest długa, one są najbardziej wyczekiwane. I jak zobaczy się nawet najmniejszego jakiegoś przebiśniega, czy głupiego małego krokusa, czy chociażby no, coś zielonego, to naprawdę
no,
to jest super ważne.
Forsycja, o już zajbens jest.
O, forsycję można teraz, prawda, jeżeli macie Państwo w ogrodzie forsycję, to możecie sobie kilka gałązek umiejętnie przyciąć, żeby też nie zostawić jakiegoś takiego dziwnego kształtu tej forsycji. Tak jest. I do domu, do wody, do wazonu. Również gałązki brzozy, one też się szybko zazielenią. No można przynosić do domu różne gałązki, jeżeli macie Państwo na przykład jakąś dużą jabłonkę rajską, świdośliwe, no bo ja bym nie mogła przynieść z moich jabłonek rajskich, bo mi jest troszeczkę ich za szkoda, bo one są jeszcze za bardzo, za młode. Ale jeżeli macie duże drzewko, to możecie jedną gałązkę, nawet jedną gałązkę przynieść do domu, to nawet króciutką. Albo może macie kalinę w ogrodzie. Kalina angielska.
Nie,
kalina koralowa, ta nasza, że tak powiem, rodzima jak najbardziej, ale ona później rozkwita. Więc kalina pewnie nawet jeszcze by nie miała pączków. Ale kalina barkuda, kalina bodnancka, angielska, one bardzo wcześnie kwitną i mogą już nawet mieć pączki. I wtedy co ma pączki, to można przynosić do domu i to prawdopodobnie pięknie rozkwitnie i będzie nam cieszyć nas tą taką bardzo super wczesną wiosną.
Ja wiem, że też pączki kasztanowca dość wcześnie się rozwijają też, i też piękne kwiaty. Znaczy kwiaty, to może mniej, ale liście. Piękne.
Tak, kasztanowiec od razu mi się kojarzy z tą książką, o której dzisiaj mówiliśmy, dlatego, bo bardzo dużo kasztanowców w Gdańsku oczywiście no,
wtedy
chorują.
Wtedy jeszcze środowiaczka nie znano.
Tak, no ale kasztanowiec to też takie fantastyczne drzewo. I bardzo mi się kojarzy właśnie z osobą, która przywiozła, no w Polsce to się mówi, że
Sobieski.
Tak jest. Bo faktycznie to drzewo pochodzi z Turcji i to, no, to jest też bardzo ciekawa historia. W ogóle za każdą rośliną jest niesamowicie ciekawa historia. Ja nie mówię o jakichś takich nowoczesnych odmianach, które są już teraz produkowane tak naprawdę bardzo w takich warunkach laboratoryjnych i nie jest to właściwie nic romantycznego, nic ciekawego, ale te takie drzewa, które są w naszych ogrodach od już kilkudziesięciu albo od kilkuset lat, to mają fascynujące bardzo często historie i warto troszkę poczytać o tym, skąd się wzięły, kto je przywiózł, bo ci ogrodnicy też, którzy je przywozili z różnych kątków, zakątków świata, czy pasjonaci, też to są bardzo ciekawe osoby i mogą kogoś naprawdę zainspirować.
Polecamy czytanie książek, polecamy pielęgnację ogrodów, kiedy aura na to pozwoli. Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.